Zapraszam Państwa na dalszy ciąg spotkania z panią dr Bogną Cierpicką, okulistką. A dziś rozmawiamy o ważnej sprawie, bo o zaćmie. Pani doktor, czy są jakieś przeciwwskazania do tego zabiegu?
Owszem, ważny jest oczywiście wiek pacjenta. Jeżeli mamy do czynienia z zaćmą, na przykład młodzieńczą, którą stwierdzono w okresie przedszkolnym, szkolnym, do czasu, kiedy istnieje akomodacja soczewki, a ostrość wzroku nie spada krytycznie, czyli zaćma jest stabilna i powiedzmy pogorszenie nie przekracza 3 rzędów na tablicy optotypów Snellena, wówczas odkładamy operację do czasu, kiedy zanika akomodacja, ponieważ problemem u młodych osób jest brak akomodacji po zabiegu, czyli osiągnięcie stanu, kiedy w pewnym wieku akomodacja nie pozwala osiągać ostrości na różne odległości, czyli blisko i daleko, zmiennie. I wówczas po operacji zaćmy trzeba stosować okulary do czytania i tak jakby na każdą odległość. Jest to u młodych ludzi problemem, więc te operacje odsuwamy w czasie. Z innych zdrowotne oczywiście warunki. Mianowicie przy poważnych schorzeniach ogólnych pacjent powinien uzyskać kwalifikację lekarza prowadzącego. Najczęściej dotyczy to spraw kardiologicznych. Na przykład po zawale serca operacja zaćmy odbywa się zwykle dopiero po roku. Myślę, że podobnie będzie w przypadku przebytych udarów. Z racji stosowania środków farmakologicznych przed i pooperacyjnie, czasami u niektórych osób istnieją takie przeciwwskazania, kiedy absolutnie nie można zastosować tych leków, które są konieczne i dlatego również nawet okuliści są zmuszeni do odstąpienia od zabiegu operacyjnego.
Pani doktor, kilka lat temu mówiliśmy wszyscy głośno, i lekarze, i my dziennikarze, że są bardzo długie kolejki. A teraz stało się tak, że są miejsca, ale ludzie rezygnują ze względu na pandemię. Jakie są konsekwencje tego, że nie poddajemy się zabiegowi?
Zaćma nieleczona w przypadku, kiedy ma charakter postępujący, może doprowadzić do tak zwanej zaćmy przejrzałej, która może ulegać rozpływowi. Może dochodzić do pęcznienia zaćmy i wtedy dochodzi do jaskry, również zespół pseudoeksfoliacji może doprowadzać do jaskry wtórnej w przebiegu zaćmy, a równocześnie może doprowadzić nawet do podwichnięcia bądź zwichnięcia soczewki, co szalenie komplikuje później wykonanie operacji zaćmy. Trzeba zastosować zupełnie inną soczewkę, której powiedzmy zwykłe niekliniczne szpitale nie posiadają. Tu też jest kwestia umiejętności, bo to jest bardzo skomplikowany zabieg.
Czyli to nie jest tak, pani doktor, że najwyżej gorzej będę widzieć, bo za tym idzie coś gorszego.
Na pewno pacjent powinien być kontrolowany. Każdy z nas jest inny i my nie wiemy, jaki przebieg będzie miał choroba u danej osoby, jakakolwiek choroba. To nie tylko chodzi o zaćmę. Myślę, że systematyczne kontrole okulistyczne są w stanie wszystkiemu tak jakby zaradzić, prawda? Bo w danym momencie jest podejmowana konkretna decyzja i nie ma tutaj mowy o dopuszczeniu w ogóle do jakichkolwiek powikłań.
A co z pacjentami, którzy nie zgłosili się na planowany zabieg? Czy muszą jeszcze raz zgłosić się po skierowanie?
Ponieważ teraz obowiązują tak zwane e-skierowania, są to skierowania obowiązujące bezterminowo. Takie skierowanie jest ważne do momentu wykonania usługi.
Czy to jest bardzo skomplikowany zabieg? Jak on wygląda? Na czym polega?
Pacjent jest wcześniej przygotowany do zabiegu. Bardzo ważne jest przygotowanie go również przez lekarza, który go leczy ogólnie, czyli przez kardiologa, przez internistę, szczególnie jeśli pacjent cierpi na nadciśnienie, jeśli bierze leki rozrzedzające krew. To są wszystko bardzo ważne informacje i pacjent musi być w tej kwestii przygotowany. Natomiast sam zabieg nie boli. Znieczulenie kroplowe, wprowadzana jest sonda fakoemulsyfikatora do gałki ocznej przez maleńkie nacięcie 3 mm. I tu bardzo ważne jest, czy pacjent zgłasza się z zaćmą, która jeszcze kwalifikuje się do takiego zabiegu. Ona nie może być właśnie za twarda, całkowita, kiedyś nazywano ją dojrzałą, ponieważ wtedy taka zaćma jest twarda i nie można jej ultradźwiękami rozbić, żeby wyprowadzić później resztek zmętniałej soczewki. Trzeba wówczas w całości to jądro tak jakby wytoczyć z torebki soczewki, która pozostaje wokół, żebyśmy mieli gdzie włożyć kolejną, nową soczewkę. I wtedy cięcie musi być większe i potrzebne są szwy. Bo w zaćmie skierowanej do zabiegu w odpowiednim momencie, czyli nie za miękkiej, nie za twardej, żeby nie było powikłań, operuje się metodą bezszwową, rana się zasklepia sama i tylko pewne nazywane oszczędzającym trybem życia wskazania miesiąc do trzech miesięcy po zabiegu mają sprawić, że ta rana się ładnie zagoi. No i to gwarantuje, że pacjent wraca do pełnej formy, tak? Chciałam jeszcze wspomnieć, bo tu może nie wiedzą Państwo o tym, niektóre leki, na przykład u panów, stosowane przy przeroście prostaty, mogą spowodować tak zwany zespół wiotki i tęczówki. To bardzo utrudnia sam zabieg i dlatego nawet o takich lekach należy okulistów wcześniej informować, bo czasami leki można zamienić, odstawić przed operacją i to jest ważne, żeby o wszystkich lekach wcześniej powiedzieć. Pacjenci, którzy wracają do gabinetu, zwykle dziwią się, że tak bardzo się bali, a naprawdę nie było czego się bać i warto było, bo efekty wynagradzają każdy dyskomfort.
Pani doktor, nie wiem, czy zapytałam o wszystko, dlatego chciałabym prosić, podsumowując naszą rozmowę, o kilka zdań kończących ten temat.
Proszę Państwa, serdecznie namawiam do profilaktyki stanu zdrowia ogólnie, ale jako okulista oczywiście od strony okulistycznej. Jeśli chodzi o dzieci, rodzice powinni od najwcześniejszych dni narodzin obserwować z oczka swojego dziecka, ponieważ bardzo niebezpiecznym jest to objaw tak zwanej białej źrenicy. Po prostu źrenica opalizuje na biało. Może to świadczyć zarówno o istnieniu zaćmy wrodzonej, która powstała w życiu płodowym, ale może świadczyć również o bardzo niebezpiecznej chorobie siatkówczaku. Więc takie choroby może rozróżnić tylko i wyłącznie okulista i jest to tryb pilny. Do 4 roku życia najwięcej się wokół rozwija proces widzenia. Więc przeoczenie zeza, przeoczenie zaćmy może spowodować zmiany nieodwracalne. Nie ma powrotu do normalnego widzenia, jeśli przegapimy jakiś poważny stan zaburzeń w zakresie oczu. Jeśli chodzi o dorosłych, bardzo ważny jest stan zdrowia pacjenta. Jeżeli są jakieś problemy kardiologiczne, neurologiczne, a w danym momencie pacjent czuje się dobrze i jego lekarz prowadzący nie widzi przeciwwskazań do operacji, to należy ją wykonać, dlatego że z wiekiem znaczenie narządu wzroku wzrasta. Najlepiej kontrolować się u okulisty co najmniej raz na rok, przekazywać mu informacje na temat chorób, stosowanych leków, a w przypadku cukrzycy, to już na koniec, proszę pamiętać, że najrzadsza kontrola okulistyczna raz na pół do roku, jeśli nie mamy stwierdzonych żadnych zmian siatkówkowych.
Serdecznie dziękuję pani doktor. Moim gościem dziękuję i państwa bardzo. Dziś była dr Bogna Cierpicka, okulistka. Ja państwu pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam za tydzień. Do usłyszenia, Danuta Starzec.
Przychodzi starzec do doktora. Partnerem audycji jest firma Helimed, zajmująca się diagnostyką obrazową TK i NR.